Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Liturgia to przede wszystkim dzieło Boga, przypomniano w watykańskim przesłaniu na włoski tydzień liturgiczny.
200 tysięcy osób wzięło udział w neokatechumenalnym spotkaniu powołaniowym w Madrycie.
Na Jasnej Górze obradowali dyrektorzy szkół katolickich.
23 sierpnia witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Liturgia powinna być sprawowana w taki sposób, aby było jasne, że jest ona w pierwszym rzędzie dziełem Boga. Dzięki temu stanie się ona katechezą, w której sam Bóg będzie nauczał i wychowywał wiernych. Przypomina Benedykt XVI uczestnikom 62. Krajowego Tygodnia Liturgicznego we Włoszech. Jest to pięciodniowy kongres, który rokrocznie odbywa się w jednej z włoskich diecezji. W tym roku gości go Triest, a jego główny temat to liturgia jako źródło katechezy.
Do tego tematu odnosi się też watykańskie przesłanie, które w imieniu papieża wystosował kardynał Tarcisio Bertone. Watykański sekretarz stanu określa w nim perspektywę, w której powinno się rozważać liturgię jako katechezę. Jest nią absolutny prymat Boga w akcji liturgicznej. Nie można jej redukować do aspektów czysto ludzkich czy organizacyjnych, bo liturgia, jak czytamy w przesłaniu, nie jest tym, co czyni człowiek, lecz tym, co czyni Bóg. W ten sposób właśnie w liturgii jawi się on jako Bóg z nami.
Kardynał Bertone zaznacza, że nie chodzi tu bynajmniej o coś nowego. Na konieczność takiego postrzegania liturgii zwracał już uwagę Paweł VI w czasie soboru, kiedy ogłaszał konstytucję Sacrosanctum Concilium. Watykański sekretarz stanu przestrzega też przed instrumentalnym traktowaniem liturgii jako swoistej pomocy dydaktycznej w katechezie. Na zakończenie pisze włoskim liturgistom, że życzeniem papieża jest, aby ich działalność w większym stopniu służyła autentycznemu pojmowaniu liturgii oraz solidnej formacji teologiczno-duszpasterskiej w pełnej zgodności z magisterium i żywą tradycją Kościoła.
200 tysięcy osób wzięło udział w spotkaniu powołaniowym drogi neokatechumenalnej w Madrycie. Było to pokłosie Światowych Dni Młodzieży. Na madryckim placu Cibeles towarzyszyło Kikos, jak ich nazywają w Hiszpanii, kilku kardynałów, w tym Antonio Maria Rouco Varela, Stanisław Ryłko i Józef Glemp oraz około 70 biskupów z całego świata.
Spotkanie, które prowadził Kiko Arguello, rozpoczęło się od pozdrowień grup z poszczególnych krajów. Najliczniejszą stanowili Hiszpanie 30 tysięcy osób i Włosi 25 tysięcy. Polaków było około 7 tysięcy. Grupy neokatechumenalne przed przyjazdem na Światowe Dni Młodzieży zatrzymywały się w różnych krajach na ewangelizację, Polacy w Niemczech. Kilka osób podzieliło się swoimi doświadczeniami z Irlandii, Hiszpanii i Anglii. Po polsku i włosku serdecznie pozdrowił młodzież kardynał Józef Glemp. Kiko Arguello opowiedział o początkach ruchu w Niemczech oraz odczytał list profesora Józefa Ratzingera do dwóch proboszczów, w którym zachęcał ich do założenia wspólnot neokatechumenalnych. Kiko Arguello zobowiązał się, że znajdzie 25 tysięcy kapłanów do ewangelizacji Chin. Około 20 nadszedł kulminacyjny punkt spotkania. Jeśli ktoś z braci i sióstr czuje, że Bóg go wzywa, aby oddał swoje życie za Chrystusa, niech wstanie, powiedział Kiko Arguello. Około 5 tysięcy chłopców i 3 tysiące dziewcząt wstało i podeszło do biskupów, aby otrzymać błogosławieństwo na drodze powołania. Spotkanie zakończył wspólny śpiew, który przeniósł się na okoliczne ulice i place, gdzie tańcząc i śpiewając wiele grup zostało do późna w nocy. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Styczniowa rewolucja w Egipcie w pierwszych tygodniach zmieniła wiele, ale niewiele później ponowiły się ataki na wspólnotę chrześcijańską oraz przemoc i przestępczość. Tymi słowami kardynał Antonio Snagouib z Aleksandrii podsumował porewolucyjną sytuację chrześcijan nad Nilem. Egipski purpurat bierze udział w mitingu przyjaźni narodów we włoskim Rimini. Patriarcha katolickich Koptów obawia się o los wyznawców Chrystusa oraz o los kraju stojącego przed istotnymi zmianami ustrojowymi.
Egipt przeżywa aktualnie chwilę poważnego braku bezpieczeństwa. Obawiamy się bardzo o przyszłość. Siły zbrojne robią wiele, niemniej nie są w stanie ograniczyć aktów wandalizmu, do których dochodzi codziennie i wszędzie. Zdaję sobie sprawę, że grupy islamskich ekstremistów zdobędą w najbliższych wyborach parlamentarnych zdecydowaną pozycję i przyjmuję to jako coś normalnego. ponieważ w oparciu o demokratyczny konsensus ich znaczenie polityczne musi być uznane. Podobnie dość szybko mogą osiągnąć większość, ale już gdy dojdą do władzy, sytuacja stanie się niebezpieczna, jeśli narzucą innym wyznaniowy model państwa islamskiego. W ostatnim apelu do wspólnoty katolickiej zachęcałem do wsparcia ruchu zmierzającego ku państwu obywatelskiemu i demokratycznemu, który dominował u początku rewolucji. Zaraz potem, jak wiemy, pojawiły się grupy islamistów z własną wizją państwa opartego na szariacie i to on zaczął stopniowo przeważać.
Kardynał Nagib wyraził nadzieję, że nowe ramy ustrojowe Egiptu nie będą się opierać na prawie religijnym i na przynależności mieszkańców do grupy wyznaniowej, ale na wolności religijnej. W jego przekonaniu państwo obywatelskie nie może eliminować wartości religijnych z życia publicznego, lecz powinno zapewnić każdemu obywatelowi wolność wyznania, sumienia i wyboru oraz uznać je w życiu publicznym.
W Rimini nie brakuje w tych dniach także polskich akcentów. Na mitingu Przyjaźni Narodów wystąpił m.in. prezes Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich Józef Dąbrowski. Mówił on o Janie Pawle II jako o człowieku porwanym przez Boga. Jak sam zaznacza, poznał on Karola Wojtyłę jeszcze w latach 70. i wielokrotnie się z nim spotykając, także w Watykanie, osobiście wiele mu zawdzięcza, o czym chciał dać świadectwo na tym międzynarodowym forum.
Czułem i czuję nadal wielki dług wdzięczności dla Ojca Świętego, a szczególnie za to, że w sposób niesamowity sprawił poprzez swoją postawę, poprzez swój przykład, poprzez swoje życie modlitwą, poprzez to, co głosił, że pozwolił nam odkryć piękno modlitwy, pozwolił nam odkryć ważność i potrzebę codziennej Eucharystii, że pozwolił nam przede wszystkim wyprosić u Boga łaskę posiadania dzieci, bo gdyby nie Jego wstawiennictwo, nie Jego błogosławieństwo i Jego zapewnienia nas, że Pan Bóg nas nie zostawi, że Pan Bóg pozwoli nam cieszyć się dziećmi, myślę, że nasze małżeństwo, nasza rodzina nie byłaby tak szczęśliwa, jaka jest obecnie. Czułem się w obowiązku podzielić tym doświadczeniem z tymi, którzy w Rimini na takie doświadczenie czekają.
Dziennik Radia Watykańskiego.
W Tokio wydano pierwsze katolickie tłumaczenie całego Pisma Świętego na japoński język potoczny. Praca nad tym dziełem trwała 55 lat. W jego prezentacji uczestniczył przedstawiciel Watykanu, kardynał Raffaele Farina, bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego. Tłumaczenie jest dziełem franciszkańskiego studium biblijnego i zostało sfinansowane przez braci mniejszych ze Stanów Zjednoczonych.
Warto dodać, że pierwsze katolickie tłumaczenia Nowego Testamentu, zarówno na język potoczny, jak i oficjalny, zostały opracowane już w latach 50. ubiegłego wieku. Ich podstawą była jednak łacińska Wulgata. Tłumaczenie aktualne bazuje natomiast na językach oryginalnych. Pierwsza została przetłumaczona Księga Rodzaju w 1958 roku. Ewangelie były gotowe pod koniec lat 70. Jako ostatnią wydano Księgę Jeremiasza. Teraz nowe tłumaczenie Pisma Świętego na język japoński zostało wydane w całości.
Skończymy naszą misję w momencie, gdy Kościół w Ameryce Łacińskiej nam powie, że już nas nie potrzebuje, ogłosił Rainer Wilhelm z kierownictwa akcji charytatywnej Adveniat. Dziś obchodzi ona 50-lecie istnienia. Założył ją niemiecki episkopat rok przed rozpoczęciem soboru. Dzięki niej tamtejsi biskupi mogą hojnie wspomagać wybrane inicjatywy latynoskiego Kościoła.
Dokładnie pół wieku temu, w Dzień Świętej Róży z Limy, patronki Ameryki Łacińskiej, niemiecki episkopat zdecydował o powołaniu do życia akcji charytatywnej dla tego kontynentu. Powodem było bezpośrednie zapotrzebowanie tamtejszych chrześcijan, ale i wdzięczność Niemców za udzieloną im pomoc tuż po wojnie. To właśnie takie kraje jak Chile, Argentyna i Brazylia organizowały w latach 50. akcje humanitarne dla zniszczonych powojennych Niemiec. Dzisiaj Adveniat, kierowana przez grupę świeckich w diecezji Essen, przeprowadza rocznie ponad 3000 projektów, inwestując ponad 40 milionów euro. Większość funduszy przeznaczona jest na budowę szkół, szpitali i kościołów, a także na edukację katechetów, wsparcie zakonów i kościelnych mediów. Struktura Adveniat jest przejrzysta i nieskomplikowana, a pomoc dociera bezpośrednio do zainteresowanych. Jak podkreśla współodpowiedzialny za projekty Rainer Wilhelm, Adveniat nie jest uwikłana w niepotrzebną biurokrację, a projekty nie są wymyślane w Niemczech, ale zgłaszane przez Kościół w Ameryce Łacińskiej. Największa zbiórka pieniężna Adveniat przeprowadzana jest w niemieckich parafiach w Adwencie. Dwa lata temu zebrano w jej ramach blisko 34 miliony euro. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycie.
Symbolem dojrzałości kościoła w Bangladeszu określił przewodniczący Komisji do Spraw Edukacji przy tamtejszym episkopacie zapowiedź otwarcia pierwszego katolickiego uniwersytetu. Arcybiskup Patrick de Rosario wziął udział w posiedzeniu 100-osobowego komitetu organizacyjnego, na którym omówiono ostateczne szczegóły projektu. Koadjutor stołecznej archidiecezji Dhaka podkreślił, że edukacyjna inicjatywa jest długo oczekiwana przez lokalny kościół i znacząco przyczyni się do jego rozwoju poprzez formację intelektualną katolików. Nowa placówka przyjmie nazwę Uniwersytetu Notre Dame i będzie zarządzana przez Zgromadzenie Krzyża Świętego.
Bangladesz jest jednym z najbiedniejszych krajów świata. Kościół katolicki prowadzi w nim uznawane za najlepsze placówki edukacyjne, które w zasadniczym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego.
Drugi katolicki uniwersytet powstaje w Kenii. Już w październiku dojdzie do fuzji dwóch kościelnych szkół wyższych – Tangaza College i Wydziału Filozoficznego prowadzonego przez Zgromadzenie Misjonarzy Konsolata. Nowa uczelnia Tangaza Konsolata University będzie kształcić ponad 1500 studentów na kilku wydziałach. Nowy katolicki uniwersytet zapewni m.in. jednolitą formację kandydatów do kapłaństwa, ponieważ w jednym miejscu będzie Wydział Filozoficzny i Teologiczny. Stanie się miejscem formacji Afrykańczyków, ale też przyjeżdżających na ten kontynent misjonarzy.
Tangaza College przeżywa w tym roku srebrny jubileusz. Nowy uniwersytet powiązany będzie z 6 instytutami, które wyrosły z doświadczenia tej szkoły. Wielu misjonarzy, także Polacy, studiują tam już na przykład misyjne duszpasterstwo społeczne i młodzieżowe, czy pogłębia wiedzę o czarnym lądzie. Natomiast Zgromadzenie Konsolata dysponuje wysokiej jakości centrum językowym w Nairobi, bez którego w wielu wypadkach niemożliwe jest rozpoczęcie studiów uniwersyteckich.
Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich zgromadziła dziś na Jasnej Górze ponad 200 osób. Jednodniowe spotkanie jak zwykle odbyło się tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego i stanowiło okazję do rozmów wokół programu wychowawczego i spraw organizacyjnych dotyczących pracy w szkołach.
Wśród tematów omawianych przez dyrektorów znalazło się odniesienie do zakończonego niedawno w Madrycie Światowego Spotkania Młodych. Sporo miejsca zajęły rozmowy dotyczące Tygodnia Wychowania, który z inicjatywy Episkopatu obchodzony będzie po raz pierwszy w Polsce od 12 do 18 września, powiedział ksiądz Zenon Latawiec, wiceprzewodniczący Rady Szkół Katolickich.
Chcemy, aby ten tydzień był naprawdę głęboko przeżyty jako tydzień, w którym zwracamy uwagę na wychowanie, bo cóż jest wart człowiek nawet najbardziej wykształcony, jeżeli nie ma w sobie kultury, pewnej odpowiedzialności, pewnej hierarchii wartości zakorzenionej w sobie. I dlatego jest to bardzo ważne w tym kontekście tego roku, który rozpoczynamy.
Tydzień Wychowania to nowa inicjatywa Kościoła mająca podkreślić rolę wychowania, którego celem jest integralny rozwój człowieka. Nowy rok szkolny rozpocznie w Polsce prawie 500 szkół katolickich zrzeszonych w Radzie. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.